Spacer po cmentarzu to audycja sprzed kilku lat autorstwa Małgorzaty Furgi. Zaprosiłam dziś do rozmowy bliskich współpracowników, myślę, że mogę użyć słowa przyjaciół, pana Macieja Słomińskiego. Są z nami Dorota Bartosz, historyk sztuki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maria Michalak, do niedawna kierownik Wydziału Cmentarnego Zakładu Usług Komunalnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Halina Puławska, przyjaciółka rodziny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Michał Dębowski, który, jak państwo doskonale wiedzą, jest miejskim konserwatorem zabytków, ale dziś zgodziliśmy się, że jest bardziej jako po prostu historyk sztuki. Dobry
Dzień
wieczór.
Dobry wieczór.
Puenta, którą wypowiedziała, nawiasem mówiąc, obecna tu pani Maria, a życie toczy się dalej. Tak prawdę mówiąc, tych kilka lat temu te słowa trochę inaczej brzmiały, prawda? Bo to jednak śmierć stawia tę pieczątkę.
Tak, często z Maciejem, oprowadzając grupy, żeśmy mówili, że ten drzewostan cmentarza centralnego choruje i te drzewa coraz słabiej oddają ten szelest memento mori. A dzisiaj Macieja już nie ma wśród nas i jest to smutny dla nas czas, bo wspaniały to był człowiek, wspaniale się z nim współpracowało. Ja akurat miałam to szczęście, że znałam go wiele lat, poznałam go w połowie lat 90. i wspominam go jako wyjątkowego człowieka, jako osobę, do której mogłam się zawsze zwrócić o pomoc, o konsultacje, o opinię historyka sztuki. I zawsze uzyskałam pomoc rzetelną, na której mogłam się oprzeć i nie miałam cienia wątpliwości, że to, co mi przekazał, to jest prawdziwe i warte podkreślenia. I na tym się opierałam. Dzięki temu wiele żeśmy wspólnych prac wykonali, zrealizowali. Wiele razy żeśmy oprowadzali grupy po terenie cmentarza, traktując cmentarz jako dzieło sztuki, które on uwielbiał. I ja również polubiłam ten cmentarz jako obiekt godny pokazania, godny temu, żeby poświęcić mu czas i oprowadzać ludzi społecznie.
Nie wszyscy mogli uczestniczyć w dzisiejszej ceremonii pożegnania pana Macieja na cmentarzu centralnym, nekropolii, którą tak bardzo, nie wiem, czy można użyć słowa kochał, ale w każdym razie, którą się tak z poświęceniem wielkim i pasją opiekował. Więc może powiem, że pan Maciej leży przy Alei Leszczynowej, niedaleko Alei Leszczynowej, gdzieś tak w połowie. Zresztą cmentarz centralny ma swoją wyszukiwarkę, nie jest to problem, żeby znaleźć to miejsce.
Petra 75.
O, pani pamięta. Pani Halino, pani chyba najdłużej znała pana Macieja.
Prawdopodobnie tak było. Ja poznałam Maćka w 1988 roku na ceremonii chrztu jego kuzynki, córki mojej przyjaciółki z pracy. To była Julia. Nazywaliśmy ją Malina, bo miała po prostu takie piękne rumieńce na buzi. To są pierwsze wspomnienia i ta nasza znajomość z biegiem lat, zupełnie niezwiązanych z cmentarzem, przerodziła się w przyjaźń. Ja miałam samochód, jeździliśmy po okolicznych wioskach, miasteczkach, odwiedzając zabytki, kościoły, oczywiście cmentarze to jak najbardziej. Chodziliśmy wspólnie na wystawy i ja z tego korzystałam. Dla mnie to były skrócone wykłady z historii sztuki.
No właśnie o to chciałam zapytać, czy tak. Wychodził z roli, czy nie wychodził? Nie wychodził z roli przewodnika.
Tak, tak, nie. Znawcy. Cały czas po prostu mówił o tym, co go pasjonuje w życiu. Nie zaniechał nigdy powiedzieć, o ten kościół nie został konsekrowany, prawda, no bo nie ma wyzwania na przykład. Ja bym na to w ogóle nie zwróciła uwagi. W pewnym momencie wciągnął mnie do pracy Stowarzyszenia na Rzecz Cmentarza Centralnego.
To nie on był założycielem tego stowarzyszenia, natomiast przejął...
Był współzałożycielem.
Nie zrozumiałam w takim razie jego opowieści, bo on w którejś z rozmów, które się zachowały w Radiu Szczecin, powiedział, że nie od razu był prezesem stowarzyszenia, tylko przejął prezesurę po jakimś panu.
Jerzy Woll. Ja pamiętam tą historię, tak.
Nie pamiętam
czyli
tego.
To prawda, czy nie? Bo
prawda.
Ja tak?
Inicjatywa utworzenia stowarzyszenia wyszła od pana Jerzego Wola. To on, będąc u mnie przez przypadek w biurze, właśnie zainteresował się cmentarzem centralnym i mówi, dobrze by było poddać renowacji te nagrobki. Ja mówię, no ale skąd środki zdobyć? Wszystko, co mamy, to są niewielkie kwoty, potrzeby są ogromne. A on wówczas mówi, a gdyby tak utworzyć stowarzyszenie? I rzeczywiście Jerzy Woll zapoczątkował ten etap tworzenia tego stowarzyszenia.
Ale co wiem, musiał wyjechać ze Szczecina.
Tak, wyjechał ze Szczecina i Maciej został prezesem. Maciej był pierwszym prezesem. Jerzy Woll nie był prezesem, tylko był jak gdyby inicjatorem i założycielem tego stowarzyszenia.
Ale to nie umniejsza
członków założycieli było więcej.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest bardzo charakterystyczne dla Macieja, bo nigdy nie podkreślał swojej roli, nie eksponował jej szczególnie, bo to był człowiek też ogromnej skromności, mimo tych swoich wszystkich zalet, cnót, można powiedzieć, zasług, to on zawsze gdzieś wolał może być w tle. Dla niego była ważna sprawa. Dla niego była ważna sprawa, której służył, ale też człowiek, z którym się spotykał. I to było niesamowite w nim. Myślę, że każdy, jak dzisiaj rozmawialiśmy, żegnając Macieja, każdy podkreślał tą jego otwartość na dzielenie się właśnie tą wiedzą. Dzisiaj takie wzruszenie pewnie w wielu osobach wzbudziła jedno z czytań z listu świętego Pawła, gdzie jest napisane, że nikt nie żyje dla siebie, nie umiera dla siebie. Tak bardzo mnie to jakoś dotknęło, bo to jest właśnie o Macieju, że on nigdy nie żył dla siebie tak naprawdę, mimo że ta jego wiedza była niezgłębiona, wręcz wydawałoby się czasami, można powiedzieć, hermetyczna, niedostępna. On potrafił, i to był cel jego tak naprawdę, że on potrafił tą wiedzą zarazić. To był człowiek dosyć skryty często, nie był na pewno typem ekstrawertyka, ale ja zapamiętam przynajmniej ten błysk w oku, jak on zaczyna opowiadać o tym, co naprawdę go pasjonuje. I jak wspaniale potrafił tym zarażać też innych.
I właśnie to jest, pozwolę sobie na wyrażenie takiej opinii, wymarzony rozmówca w radiu. Słychać, że ma wiedzę, ale nie popisywał się jakimiś hermetycznymi słowami. Wiadomo, że każda branża, każda dziedzina jest pełna tego rodzaju słownictwa. On to potrafił tak powiedzieć, żeby każdy zrozumiał, a jednocześnie jego opowieści działały na wyobraźnię, więc... Właśnie, dlatego też wszyscy dziennikarze go kochali.
Tak, działając na rzecz cmentarza, nie tylko popularyzował wiedzę, ale też starał się pozyskać środki finansowe na konserwację nagrobków. I w pierwszych latach rzeczywiście udało się pozyskać duże pieniądze, 2 albo 3 lata, po kilkaset tysięcy, dzięki czemu wyremontowane zostały nagrobki na znacznym terenie, prawda? Cmentarze, te grupy takie nagrobków w zespołach, które są...
Tak, to były lata 2004, 2005 i 2006, kiedy to wsparcie ministra kultury i dziedzictwa narodowego było tak widoczne i znaczące. To była dla nas ogromna radość. Maciej całymi dniami szukał elementów nagrobków. Ja nie zapomnę, jak budowano lapidarium, i to był teren przecież dawnego gaju urnowego i było tam tych 21 nagrobków in situ, ale były też nagrobki bardzo zniszczone, czyli rozczłonkowane i Maciej szukał naprawdę krok po kroku, próbował dobierać elementy, żeby utworzyć całość. Jest tam też taki bardzo charakterystyczny nagrobek, taka kopuła dość duża rodziny Walter, gdzie wymagana była rekonstrukcja. Nam się bardzo podobało to zwieńczenie, takie nietypowe. Jak Maciej walczył o to, żeby znaleźć chociaż skrawek kamienia, który by pokazywał nam, jak wyglądał ten nagrobek w całości. Więc dużo pracy społecznej tam włożył. Dużo. Nie jestem w stanie w słowach opowiedzieć, ile godzin dodatkowej pracy.
Myślę, że to też jest taki rys Macieja bardzo charakterystyczny, bo go charakteryzowała niesamowita rzetelność. Naprawdę każdy temat właściwie, który zgłębiał, był opracowany zawsze na najwyższym poziomie, z najwyższą skrupulatnością. Wręcz to może czasami nawet było takie, nie chcę użyć złego słowa, ale męczące dla współpracowników, bo jakby sprawy często nie szły do przodu, prawda? Bo on ciągle się zatrzymał, ciągle musiał się upewnić, ciągle znaleźć, ciągle potwierdzić jakiś fakt. Też miałem okazję z nim wiele razy współpracować. Ostatni raz przy opracowaniu chociażby wystawy Willi Lenza, gdzie nas tam goniły terminy, bo to zaraz otwarcie, dużo było pracy do zrobienia i właśnie to zapamiętam z tej współpracy, że on nigdy jakby nie szedł na skróty. Zawsze musiał wiedzieć, musiał zgłębić i to jest taka postawa badacza. Dzisiaj rozmawiamy głównie w kontekście cmentarza centralnego, ale przecież też trzeba powiedzieć, że wiele zainteresowań jego gdzieś tam znalazło wyraz w jego pracy, w jego publikacjach. Wcześniej opracowywał bardzo ważny materiał w postaci chociażby wytycznych konserwatorskich dla odbudowy kwartałów Podzamcza. To, jak wygląda dzisiaj Podzamcze, to jest też nieskończony projekt, ciągle się rodzi. To też jest duża zasługa Macieja, tak naprawdę jego właśnie badań, jego opracowań. Tutaj myślę, że Dorota też powie.
Całe mnóstwo dokumentacji przecież konserwatorskich, inwentaryzacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wykonywał, bardzo solidne opracowania.
Jak to się robi? Na czym ta praca polega?
No, na pracy z obiektem, na pracy w archiwum, na opisie, na rysie historycznym, na opisie stanu zachowania, ikonografii. No, to jest taka złożona praca, która wymaga dużej wszechstronności, którą Maciek się zdecydowanie mógł się tutaj popisać swoją wiedzą rzeczywiście i wszyscy, którzy do jego pracowań sięgają, to z dużym szacunkiem i wiedzą, że to są informacje, które są rzetelne.
Tak, ja potwierdzam na co dzień, zresztą się stykamy z tą dokumentacją. Jeżeli wyciągamy kartę, chociażby zabytku jest podpisane Maciej Słomiński, to wiadomo, że to jest z jakiej jakości i że tam wszystko się będzie zgadzać. Zresztą był świetnym też archiwistą, badaczem źródeł. To też rzadka umiejętność wśród historyków sztuki, że tak, to wymaga bardzo dużych umiejętności od znajomości pisma, znajomości języka, realiów danej epoki. Maciek naprawdę był w tym świetny. I ja też osobiście bardzo dużo się od niego nauczyłem. Moje pierwsze kroki w ogóle też w zawodzie. Jemu bardzo dużo zawdzięczam. Takiej koleżeńskiej pomocy po prostu, takiego pochylenia się, poprowadzenia często. I to była dla mnie fascynująca przygoda i ogromna wdzięczność też, że mogłem w tym uczestniczyć. Tutaj Dorota przez skromność nie powiedziała o też bardzo dużym dziele ich wspólnym, czyli tomie katalogu dla powiatu pyrzyckiego, który był pierwszym tak rzetelnie opracowanym na podstawach naukowych katalogiem, zresztą wydanym w serii wydawniczej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, który od 60 lat kolejnym wydanym, ale zupełnie według innych standardów, taki mały tomik wyszedł na początku lat 50. Myśliborskiego, a Dorota z Maciejem właśnie opracowali bardzo rzetelnie powiat pyrzycki. Ja gdzieś tam służyłem pomocą jako kierowca tak naprawdę.
No nie tylko, bo też się przyłożyłeś, doszedłeś do informacji, kto jest autorem obrazu znajdującego się w Żabowie.
Tak, ale to był jeden kamyczek.
I byłeś tak miły, że pozwoliłeś, że zamieściliśmy te informacje w katalogu.
Ale chcę powiedzieć właśnie, że ta współpraca z Maciejem była świetną przygodą, bo przy nim naprawdę można się było nauczyć też takiego innego podejścia, właśnie na spokojnie, z pewnym oddechem, z pewną rozwagą. To nie było taka praca właśnie jakaś maszynowa. To było odkrywanie tak naprawdę. Każdy obiekt, każdy kościół, każda wioska.
Proszę Państwa, ja się zastanawiam w ogóle, jak to było możliwe, bo ja mam wrażenie, zawsze miałam wrażenie, obcując z panem Maciejem Słomińskim, po pierwsze, nie pamiętam sytuacji, żeby on nie odebrał telefonu. Zawsze miał czas dla takich dziennikarek jak ja i myślę, że nie jestem tu wyjątkowa, w żaden sposób nie czuję, żebym była wyjątkowa, po prostu miał czas, miał to poczucie misji, więc spędzał dużo czasu też z dziennikarzem, tyle ile było potrzeba, robił to bardzo rzetelnie, on żył tak jakby był w innym czasie, w innej czasoprzestrzeni. Ja to podziwiam, ale nie wiem, na czym fenomen polegał.
Na jego darze. Maciek miał dar zjednywania sobie ludzi i przede wszystkim tej dbałości o każdy szczegół sprawy, którą się zajmował. Dlatego taki był. To było w jego charakterze i on to miał przeznaczone.
Szacunek do drugiego człowieka, pasja, dobroć. Cóż można więcej powiedzieć? Wspaniały człowiek.
Ale też ja tak może jestem trochę jednak z innego pokolenia niż Maciej. Bardzo dużo mu zawdzięczam i osobiście, i zawodowo. Ale tak sobie myślałem, że to był człowiek taki analogowy historyk sztuki, ale w takim dobrym znaczeniu. Miał taką XIX-wieczną erudycję, to znaczy to był jeszcze system fiszkowy przed erą internetu.
Ten warsztat taki,
i ten taki właśnie solidny warsztat, że on też potrafił tworzyć piękne syntezy, tak? On nie tylko się znał na jakimś szczególe, opracowując dany temat, tylko potrafił pięknie znajdować różne linki, różne porównania, różne analogie. Cieszył się tym tak naprawdę,
ale
to była jego pasja.
Linki analogowe.
Tak. Tak, właśnie takie analogowe. I to była ogromna wartość. Myślę, że już te pokolenie historyków sztuki niestety odchodzi. Ja się cieszę osobiście, że mogłem się jakby z tym pokoleniem jeszcze zetknąć i czerpać też z tej wiedzy. Ty, Maciej, że tak jak tutaj padło, Maciej, to było też chyba sens jego pracy, tak myślę, właśnie takie dzielenie się tym. To, że tak wypromował tak naprawdę cmentarz centralny, to jest jego ogromna zasługa. Ja dzisiaj chcę też Państwu powiedzieć, że może to się gdzieś nie przebiło medialnie, ale dzisiaj cmentarz centralny jest procedowany w Szczecinie jako jeden z wniosków do tytułu pomnika historii. Tylko jeden cmentarz tak naprawdę w Polsce, cmentarz powązkowski, jest pomnikiem historii. To jest taka najbardziej prestiżowa, najwyższa forma ochrony konserwatorskiej, która jest ustanawiana rozporządzeniem prezydenta. I właśnie dzięki pracy Macieja, dzięki pracy stowarzyszenia, dzięki pracy konserwatorów tutaj szczecińskich, no my ten obiekt tak naprawdę wywindowaliśmy, czy poznaliśmy jego wartość prawdziwą. I dzisiaj specjaliści z Polski, Rada Ochrony Zabytków, pochyla się nad tym wnioskiem. Mam nadzieję, że zostanie dostrzeżony, zostanie doceniona właśnie ta praca nasza tutaj, tak? Obiekt się samo broni zawsze, tak? Myślę, niezależnie od tego, czy ma taki tytuł, czy nie, ale to też jest ogromna zasługa i wymierny efekt pracy Maćka.
A kiedy zapadnie decyzja? Trzeba.
Zresztą Maciej opracował też wniosek świetny w 2015 roku. Tak. Został on złożony. To była jego też praca, taka formalnie, przygotowanie tego wniosku. Spodziewaliśmy się, że szybciej on zostanie dostrzeżony. Tamte procedury są długotrwałe, ale wiem, że ostatnio też była komisja. Zresztą Maciej też oprowadzał, przecież pokazywał.
Tak, w 2023 była komisja, gdzie oceniła bardzo korzystnie w mojej ocenie ten obiekt i rzeczywiście my z Maciejem byliśmy bardzo zadowoleni z prac i oceny, jaką wystawiła nam ta komisja.
Myślę, że ten cmentarz, obcowanie z tym miejscem też miało wpływ na to, jakim był człowiekiem. Dzisiaj padły na cmentarzu takie słowa, początkowo pomyślałam, chyba ksiądz się pomylił, ale nie pomylił się. Powiedział mniej więcej tak, że to jest cmentarz, który tak bardzo uczy teraźniejszości. Nie powiedział przeszłości, tylko teraźniejszości. Bo też pokazuje, jacy my jesteśmy. Nie tylko ci wszyscy, którzy tam leżą i których groby możemy podziwiać, których biografię możemy studiować, czytać, tylko mówi też o nas.
No mówi, bo chcesz poznać daną społeczność, kulturę, to idź na cmentarz. Tak potocznie często się słyszy, bo na cmentarzu można rzeczywiście zobaczyć, jakie nagrobki są stawiane, czy to społeczeństwo jest bogate, czy ma ten smak sztuki gdzieś przekazany, jak jest utrzymany dany obiekt.
No właśnie, jaki mamy stosunek, tak, jaki mamy szacunek do przyszłości.
Czy dbamy o groby, tak? Prawda? Tak. Więc...
Ale też myślę, że w takim wymiarze głębszym, że jednak jest to już nasze dziedzictwo tak naprawdę. Tak. I on pokazywał, Maciek, też świetnie to, bo nie podkreślał tylko tej warstwy historycznej, która gdzieś tam odeszła, powiedzmy, czy wydawałoby się, że odejdzie po 1945 roku, kiedy zmienili się gospodarze tych ziem, ale bardzo też podkreślał pewne jednak kontinuum tej przestrzeni, że my nakładamy kolejne warstwy, kolejne znaczenia w to miejsce, chociażby stawiając pomniki upamiętniające ważne wydarzenia w historii Polski, w historii Szczecina, grzebiąc tutaj też również swoich ważnych zmarłych. On też, no często przecież te kwestie też skupiały się wokół grobów zasłużonych Polaków tworzących historię Szczecina właśnie po wojnie. I on w wspaniały sposób potrafi łączyć właśnie tą przeszłość z tą teraźniejszością i tak naprawdę opowiadać o naszej tożsamości tutaj, o naszej racji bytu tutaj właśnie w Szczecinie, na tej trudnej, doświadczonej ziemi. I ten cmentarz stał się takim autentycznym miejscem też no, i pojednania, i właśnie takim zadumy nad przemijaniem, ale też nad tożsamością tego miasta. Myślę, że takim ważnym też momentem było to właśnie odtworzenie tego Gajur Nowego, również odnalezienie przecież pomnika nadburmistrza Szczecina Hermana Hakena, czy też Wilhelma Meyera. To były takie piękne momenty, kiedy my mogliśmy dotknąć tej historii tak naprawdę w sposób bardzo namacalny i mówić po raz pierwszy chyba takim pełnym głosem, otwarcie o przeszłości tego miasta i jakąś refleksję mieć na temat tej teraźniejszości właśnie. Myślę, że to też miał na myśli ksiądz dzisiaj, odprowadzając Maćka przy jego grobie.
Ale pierwsze nagrobki, jakie zostały poddane renowacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego, to nagrobki polskie, rodziny Piotrowskich i Stanisławy Engelówny. Tak. Więc nie tylko przeszłość, jak również teraźniejszość. Ale potrafił pogodzić i pamiętać o tym, że cmentarz to jest jednak historia dwóch narodów. Nie jednego, a dwóch.
Przygotowując się do tego programu, słuchałam nagrań z radiowego archiwum. Właściwie co roku jest jakiś ślad jego obecności. Czy to nagranie na cmentarzu, czy w studiu, kiedy opowiadał o kolejnych kwestach, czy w ogóle o historii cmentarza. Bardzo się uśmiechnęłam, jak opowiadał, bodajże to była rozmowa sprzed 2 lat, którą przeprowadziła Joanna Skonieczna, i zadała mu pytanie, czy jeszcze sięga po swoją monografię Cmentarz Centralny w Szczecinie, Wielki Park Pochował Umarłych. Czy czasami tam zagląda do tej książki? Powiedział, tak, zaglądam, żeby się podnieść na duchu, jak wiele zostało zrobione. I powiedział to ze śmiechem i pomyślałam sobie, o, a ja zawsze go postrzegałam jako takiego bardzo poważnego pana, a to jednak jest taki rodzaj dystansu i poczucia humoru. Właśnie chciałam się zapytać o te takie nieoczywiste cechy, które miał, bo rzeczywiście skromność, rzetelność, perfekcjonizm, kompetencja, wiedza, no ale właśnie takie nieoczywiste cechy. Pani Mario.
Doskonała pamięć. On miał doskonałą pamięć. Oprócz tego był bardzo taki otwarty i wydaje mi się, że chciał się dzielić wiedzą i chętnie się dzielił. Jak również chętny do pomocy. On nigdy nie odmówił pomocy. Różnie to bywało, jeśli chodzi o czas, ale reakcja na każdą prośbę była w pierwszej kolejności telefoniczna i to dość szybka. Także za to go bardzo ceniłam i gdybym pracowała jeszcze dzisiaj, to bardzo by mi go brakowało na tej płaszczyźnie, bo mogłam zawsze na niego liczyć i mogłam się oprzeć na jego opinii.
Pani Halino?
Może powiem o takiej trochę prozaicznej stronie życia. No to, że Maciek nigdy nie zamknął tego swojego dzieła, które napisał, to bardzo dobrze o nim świadczy i o jego dobroci, o jego wymaganiach, subtelności, a przede wszystkim o tym, żeby było wszystko w porządku. We dwójkę czyściliśmy wszystkie nagrobki. Fizycznie, ze szmatą, z grabiami, z workami na śmieci, na liście. I to dochodziło oczywiście o nagrobki, które były
miały być
odnowione.
Renowacji,
w ogóle
tak?
Były, tak, nie, nie.
A nie.
Te, które były odnowione ze środków stowarzyszenia. Więc przelataliśmy cały cmentarz, głównie tą część starą oczywiście przelatywaliśmy. Trwało to cały dzień i któregoś wieczoru, pamiętam, już było zupełnie ciemno. On mówi, słuchaj Halina, ja jeszcze muszę jechać na grób moich rodziców. Dobrze, że ja miałam samochód, bo gdzieś takimi alejkami krętymi po ciemku prowadził mnie, bo on musiał ten grób rodziców również przygotować na święto zmarłych. Posadzić chryzantemy, zapalić znicze, czyli to, co było jego taką bardzo indywidualną sprawą, zostawiam na koniec. Najpierw te czyste pomniki, a potem jego indywidualne sprawy. No potem oczywiście, ponieważ on miał dar zjednywania sobie ludzi pod każdym względem, ja pamiętam, że jak stał przy biurku z telefonem w ręku, po raz setny do kogoś dzwonił, zapraszając go do udziału jako kwestarza, to po prostu kłaniał się. Prawda? On to tak wyrażał, że właściwie niewiele osób zdołało mu odmówić. Wciągnął szkoły, nauczycieli, wciągnął ZASP, żeby na przykład zaopiekowali się grobami członków ZASP-u, ale zawsze się chwalił cmentarzem. Prowadził mnie przez cmentarz któregoś roku, po takich różnych dziurach. Zatrzymywaliśmy się przed pomnikami, to oprócz tego, że to jest pomnik czyjś tam, to on mówił również o tym człowieku. Mówił o wykonawcy. Prawda, że więc to było naprawdę wszechstronna wiadomość. Ja też to wykorzystałam dla siebie oczywiście, bo to jego spojrzenie ja przeniosłam na swoje wyprawy po cmentarzu z moimi przyjaciółmi. Jego życie może jego stanowisko, to tak wpłynęło na mnie pozytywnie, prawda, że ja się tym zainteresowałam, aczkolwiek, jak mówię, nie jestem historykiem sztuki. No, oczywiście, Rodko, mówiłaś o tym, żeby zawsze zapinać tą kwestię. Tym zwieńczeniem dzieła były wysyłane właśnie powiadomienia. Ile on się tam napodpisywał tego, a kupiłaś
podziękowania,
znaczki,
tak?
A kupiłaś znaczki, a kupiłaś kopertę, a może to wyślesz?
Dla tych, którzy kwestowali.
Tak, dla tych, którzy kwestowali.
Taką mieliśmy tradycję, że kwestujący otrzymywali zawsze podziękowania z życzeniami świątecznymi i Maciej pilnował tego, żeby co roku tak się działo.
Tak.
No to bardzo ładne jest. Pani Doroto, no takie cechy nieoczywiste, niewspomniane do tej pory, może w ten sposób.
No właśnie, to jest już trudno, ale no był fantastycznym człowiekiem, bardzo rzetelnym w pracy, ponieważ siedzieliśmy razem nad tym katalogiem, o którym Michał mówił. Właśnie praca polegała na codziennym prawie, że ślęczeniu do późnych godzin nocnych, siedzeniu w archiwach, bibliotekach. Maciek był tytanem pracy. Nigdy się nie skarżył, nigdy nie wyliczał, ile on wykonał pracy, ile ja wykonałam. Fantastyczna była praca z nim nad katalogiem, ponieważ to było takie fajne, nasza przygoda właściwie historyków sztuki, o której marzyliśmy obydwoje i zgadaliśmy się na samym początku naszej znajomości, że chcemy właśnie robić ten katalog. On też chce, no więc jakby to zrobić, żebyśmy mogli go wykonać. No i nam się udało. I praca była wielką przygodą. Nigdy się Maciej nie upierał przy swoim. Zawsze analizowaliśmy wspólnie każde słowo, które w tym katalogu zostanie napisane, każde zdanie. To takie twórcze. Po prostu ta pokora, z jaką Maciek podchodził do tych informacji, które przekazywaliśmy. Czasami się tak zdarzało, że siedzimy nad czymś dwa dni, a potem się okazuje, że ktoś zauważył jakiś szczegół, który świadczy o tym, że musimy zabrać te kartki i zacząć pisać od nowa. Albo znowu pół strony tekstu pisać przez... nie wiem, długi czas, bo ten tekst musi być bardzo syntetyczny i to jest zupełnie inna praca nad katalogiem. Jestem mu bardzo wdzięczna przede wszystkim za to doświadczenie, za tą przygodę i oczywiście za jego całą wiedzę, którą się dzielił tak chętnie, o czym była mowa i też bardzo wiele się od niego nauczyłam. Jego cierpliwość przede wszystkim. Maciek był niezwykle cierpliwym człowiekiem. On, jeżeli się złościł na kogoś, to raczej na siebie niż na kogoś innego.
Właśnie.
To była taka jego cudowna cecha i to było takie urocze, że Maciek potrafił się złościć
się
wyłącznie, tak, wyłącznie na siebie.
Tak, to, co powiedziałeś, że był tytanem pracy, rzeczywiście on też potwierdził to w swoim ostatnim okresie swojego życia, kiedy chorował, kiedy na pewno cierpiał, ale on chciał do końca pracować. Chciał być do końca aktywny, chciał do końca pisać tak naprawdę i tworzyć. I to był sens jego życia tak naprawdę. Tego się trzymał do ostatnich chwil praktycznie. I właśnie ja chcę powiedzieć, że z takich rzeczy, których już się dzisiaj nie spotyka, z takich cech, to był człowiek całkowicie pozbawiony agresji tak naprawdę.
Tak.
I rzeczywiście, jeżeli się gniewał, to gniewał się na siebie, czy bardziej się irytował, bo oczywiście to nie jest tak, że wszyscy się ze wszystkim z nim zgadzali, a on miał taką niesamowitą umiejętność też słuchania i takiego nieoceniania swojego interlokutora. On zawsze rozważał inny punkt widzenia i potrafił właśnie dojść do jakiegoś porozumienia, ale bez cienia jakiegoś właśnie takiego uporu, zacietrzewienia, agresji. I myślę, że To jest cecha, która już coraz rzadziej się zdarza. Tak. To było w nim niesamowite, naprawdę.
Niemalże.
No, choć nie zawsze. Czasem gniewam się na innych.
Naprawdę?
Ale się gniewał w taki sposób uroczy. Bardziej jakby to była irytacja niż właśnie jakaś agresja, czy takie
nie,
właśnie...
Nie, agresji, no właśnie. On nie okazywał agresji i nawet jeżeli wypowiadał się o kimś albo o czymś negatywnie, to tak jakby się rakiem jednak wycofywał, prawda, że nie chciał kogoś tam urazić. Byłam kiedyś u niego w domu, oglądałam jego księgozbiór i wśród książek było wiele dotyczących kwestii politycznych, kwestii ekonomicznych. On się tym interesował bardzo. Był wrażliwy społecznie i obywatelsko na to, co się dzieje w Polsce.
I nie tylko.
I to cały czas obserwował. Ta historia sztuki, którą miał już w głowie zakodowaną, prawda, to on jeszcze potrafił do tego dołożyć zainteresowania, które obejmowały to, co było zewnątrz tej historii sztuki. Może jeszcze tylko taka z mojej strony na koniec drobnostka. W niedzielę, nie każdą, ale w niedzielę, jak on się dobrze czuł, chodziliśmy na wspólne obiady do pizzerii na rogu Krzywoustego i Alei Piastów. I on niezmiennie zamawiał pennę z kurczakiem w sosie słodko-kwaśnym i piwo. Był normalnym człowiekiem.
Aż chciałoby się postawić tu kropkę, a właściwie trzy, ale zapytam, czy państwo tak sami ze sobą też rozmawiają, jeśli chodzi o tę spuściznę, to znaczy co z kwestami, co z działalnością stowarzyszenia będzie działało, prawda?
Ja myślę, że tak. To znaczy w tej chwili na Placu Boju został skarbnik stowarzyszenia, pan Radosław Balkiewicz. Na niego spadnie zwołanie zarządu, czy zwołanie walnego zgromadzenia. I wtedy niech się wszyscy wypowiedzą, czy jesteśmy w stanie, bo już Maćka od 2 lat wszyscy przekonywali, że bez niego to ani rusz. I on tak się zgadzał, on zostanie. Ale on już teraz nie miał sił. On nawet wprost mi powiedział w godzinę przed swoją śmiercią, że on już nie może. On już nie może tego prowadzić, bo on nie ma siły. Nie to, że go nie interesuje. On nie ma siły.
Ale myślę, że tym bardziej dzisiaj, no, żegnając Macieja, pewnie nie było za dużo czasu na takie przemyślenia jeszcze i decyzje, to tam te sprawy związane z zarządem, tam powoływaniem zgromadzeń, to są takie technikalia, powiedziałbym, ale myślę, że wszyscy mają takie przekonanie, że to było coś ogromnie wartościowego. Też coś zmieniło Szczecin, podejście szczecinian do historii miasta, do jego spuścizny, do jego zabytków, bo przecież jest to no, ciągle jakaś trudne dziedzictwo tak naprawdę i Maciej to zmienił i my jesteśmy tym bardziej winni, żeby to jego dzieło i to nasze wspólne dzieło tak naprawdę ciągnąć. Jest jeszcze tyle do zrobienia, tak naprawdę te nagrobki, które były te 20 lat temu restaurowane, one już dzisiaj wymagają kolejnych prac, nieustannej troski. To nie jest tak, że to raz się odhaczy i zrobione.
Mamy
prawda?
Już z głowy.
Dokładnie. Tak. I jest tyle inicjatyw, które on podjął, które są no bardzo ważne i myślę, że wszyscy, którzy się... Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie spotkać tych ludzi 1 listopada przy tym stoliku, nie pobrać tej puszki, nie pogadać, nie powymieniać się spostrzeżeniami swoimi. To była ogromna wartość. Już pomijając te pieniądze, które oczywiście były ważne, służyły konkretnym celom, ale to była niesamowita wspólnota ludzi, którzy chcieli, pragnęli tego samego tak naprawdę i to było
piękne. To znaczy
piękne.
Ta zbiórka była bardzo potrzebna, dlatego że rzeczywiście jak nie było dofinansowania czy z miasta, czy no, tym bardziej z Ministerstwa Kultury, to operowaliśmy tylko środkami, które były zebrane na kweście. Jak było tego 12 tysięcy, to wskakiwaliśmy do nieba. Bo za te 12 tysięcy można było dobrze, solidnie wykonać restaurację pomników. I też tak patrzymy na to, że one się starzeją tak jak wszystko. te pomniki, trzeba było może do nich wrócić.
Tak, ale ważna jest tutaj chyba ta pamięć. To, że się materia starzeje, to jest oczywisty proces. Z tym się spotykamy na co dzień, ale myślę, że no, też mówi się nie bez powodu, że dopóki żyje człowiek, dopóki pamięć o nim żyje. I myślę, że tą pamięć jesteśmy Maciejowi winni i tej sprawie, której on służył przecież przez większość swojego życia. Nawet w czasach też go namawiałem, bo była przecież trudna sytuacja związana z pandemią, kiedy właściwie no, ten listopad pamiętny, gdzie nie mogliśmy się spotkać na cmentarzu, ale namówiłem go, żeby chociaż ta kwestia była w formie online, w formie elektronicznej, tak, żeby jej nie odwoływać, żeby jednak
ta tradycja została przerwana.
Dokładnie. I myślę, że teraz tym bardziej nie możemy do tego dopuścić. Ja osobiście też deklaruję tutaj publicznie, że sam się włączę w organizację i będę starał się na każdym kroku wspierać tę inicjatywę. A myślę, że ludzi dobrej woli jest tutaj dużo.
Ja myślę, że odejście Macieja zmobilizuje nas do aktywności, że właśnie wszyscy weźmiemy się w garść, kiedy już ochłoniemy po tym, co nas spotkało.
Ileś osób, która była dzisiaj na ceremonii pogrzebu, znaczy, jest znacząca i znaczy, że ludzie się interesują tym, prawda, i znają tą postać na pogrzeb, który przyszli.
Bardzo dziękuję. Dorota Bartosz, historyk sztuki, Maria Michalak, do niedawna kierownik Wydziału Cmentarnego ZUK-u, Halina Puławska, przyjaciółka rodziny, Michał Dębowski, historyk sztuki, miejski konserwator zabytków, byli gośćmi Fonosfery w Radiu Szczecin, Agata Rokicka. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z reportażem już jutro po godzinie 21:00. Ale na zakończenie dziękujemy, panie Macieju.
Dziękujemy.